Kulturalna Dycha.
Witam w Radiu Nowa Kultura. Piotr Wojtowicz. Zapraszamy na 70. wydanie Kulturalnej Dychy, w którym znajdą się informacje dla miłośników filmu, muzyki, jak i teatru, czyli dla każdego coś miłego. A wszystkie szczegóły już za chwilę. Piątek 15 września 2023 roku na ekrany polskich kin wejdzie film Sound of Freedom – Dźwięk Wolności. Produkcja ta stała się popularna m.in. w Stanach Zjednoczonych i jest wyczekiwana w naszym kraju, a dotyka ona trudnej tematyki zorganizowanej pedofilii i handlu dziećmi. Andrzej Sobczyk, prezes dystrybutora firmy Rafael Film, uchylił trochę rąbka historii opowiadanej na ekranie.
Już 15 września polscy widzowie będą mieli okazję zobaczyć Sound of Freedom, Dźwięk Wolności. Bardzo się cieszę, ten film jest w tej chwili na samym szczycie rankingów najbardziej oczekiwanych premier, co zresztą nie dziwi, ponieważ w innych krajach, gdzie się pojawia, robi nieprawdopodobne poruszenie i też wchodzi na szczyt rankingów. Sam film opowiada niestety prawdziwą i niestety bardzo trudną historię Tima Ballarda. To jest człowiek, który przez lata był agentem rządowym Stanów Zjednoczonych i zajmował się walką z handlem ludźmi. Tutaj pierwsze sceny filmu pokazują bardzo niewinne obrazy, w których poznajemy ojca razem z dwójką dzieci i te dzieci zostają zaproszone na casting i tutaj są zachęcane do tego, aby wziąć udział, po którym będą miały możliwość na start w życie, w show biznesie i tak dalej. Ojciec się godzi, chcąc dobrze dla swoich dzieci i wierząc w to, że naprawdę się do tego nadają. I w momencie, kiedy przyjeżdża po nie już po castingu, okazuje się, że ich nie ma. I wtedy do akcji wkracza wspomniany Tim Ballard. Najpierw odnajduje synka i ta historia jest stosunkowo szybka. Natomiast główna część filmu opowiada historię ratowania jego siostry, dziewczynki. No niestety, tak jak mówię, film jest historią prawdziwą i rzeczywiście takie historie z definicji są trudne. Chociaż wiadomo, przez to wielu widzów docenia Sound of Freedom jako bardzo dobry thriller. Natomiast myślę, że warto tutaj powiedzieć i wręcz nawet zacytować już w Polsce pojawiające się opinie na temat Sound of Freedom, że mimo trudnego tematu jest on niedoścignionym wzorem w opowiadaniu złu bez epatowania złem. I to jest znakomita wiadomość w tym temacie.
Produkowanie filmu Sound of Freedom nie przyszło jego twórcom łatwo.
Losy tego filmu są bardzo zawiłe. Zresztą chyba nie ma się co dziwić ze względu na tematykę, którą porusza i która, jak patrzeć na to, o czym opowiada film, kole w oczy bardzo wiele różnych środowisk, szczególnie po drugiej stronie oceanu, ale też głównym przesłaniem twórców tego filmu jest to, że nawet jeśli temat ci dzisiaj nie dotyka, to otwórz oczy na to, co się dzieje, po to, żeby stawić temu opór, póki nie jest za późno. Sam film, prace nad nim zostały rozpoczęte już dwa lata po rozpoczęciu działalności Tima Ballarda i jak już został wyprodukowany, został sprzedany do jednych z największych światowych dystrybutorów, to znaczy Century Fox. Century Fox później zostało przejęte przez Disneya i w tym momencie film trafił do zamrażarki, to znaczy jego premiera została odwołana i przez wiele lat tak naprawdę nic więcej się z nim nie działo. To spowodowało taką oddolną reakcję od drugiej strony, to znaczy twórcy postanowili odkupić go z powrotem i to przy udziale takiego amerykańskiego studia i dystrybutora filmów, czyli Angel Studio, udało się. W Stanach została zorganizowana taka duża, tak naprawdę zrzutka pieniędzy na to, aby odkupić ten film. Udało się to, film trafił do dystrybucji i dzisiaj już jesteśmy kilka tygodni po premierach w kilku miejscach i bez dwóch zdań możemy powiedzieć o tym, że tam, gdzie Sound of Freedom się pojawił, odnosi spektakularny sukces. All I've ever known. To always keep you close, holding on to hope. I'm heading towards your glow. Give me strength. Give me strength.
jak Dźwięk Wolności został przyjęty za oceanem. Posłuchajmy Andrzeja Sobczyka.
Proszę zobaczyć, jakie zawiłe są losy tego filmu, bo oczywiście na początku jest trudna historia, która wydarzyła się naprawdę. Później bardzo szybko następuje ich zekranizowanie. W międzyczasie Jim Caviezel, który gra główną rolę w filmie, znany szczególnie z roli Jezusa w Pasji Mela Gibsona, w jednym z wywiadów dla Fox News powiedział, że Hollywood boi się tej historii. Później film zostaje zamrożony, udaje się go odkupić, trafia do kin i na przykład w Stanach Zjednoczonych trafia na sam szczyt rankingów. W dniu premiery jest jako numer jeden, a w całościowym rankingu plasuje się na trzecim miejscu w całych Stanach, to znaczy za obecnymi hitami Barbie i Oppenheimer, co jest absolutnie niespodziewanym wynikiem dla całego świata kinowego, co z jednej strony cieszy, a z drugiej strony wiadomo, szkoda, że tak dobry film miał takie przeciwności wcześniej. Na początku tego tygodnia otrzymaliśmy też informacje z Ameryki Łacińskiej, że tam z kolei po premierze filmu stał on się numerem jeden w kinach. Jestem ciekaw, jakie będą losy u nas w Polsce. Już 15 września na mapie całej Polski film będzie prezentowany. Już patrząc z punktu widzenia dystrybutora, od samego początku, a właściwie nawet jeszcze zanim mieliśmy możliwość ściągnięcia tego filmu do Polski, mieliśmy po prostu niezliczone zapytania od kin, co spowodowało, że bardzo wiele kin w bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu godzinach po prostu będą go grać. No i to jest dobra wiadomość dla widzów, którzy będą mogli go swobodnie zobaczyć. My love, my love, I'm fighting to find you. Don't give up, don't give up. Soon I'll be beside you.
Gdzie w Polsce będzie można obejrzeć film Sound of Freedom.
Pełna lista kin dostępna jest na stronie rafaelfilm.pl, czyli na stronie dystrybutora. Ona jest na bieżąco aktualizowana. Tak na szybko dodam, że oczywiście w dystrybucję filmu udało się włączyć wszystkie największe sieci kinowe, czyli Multikino, Cinema City, Helios oraz oczywiście kina studyjne, także myślę sobie, że każdy, kto gdzieś już słyszał film albo zobaczył jego trailer, który też na stronie dystrybutora czy na YouTubie jest dostępny, to będzie chciał go zobaczyć i będzie miał taką możliwość, bo ta lista jest naprawdę szeroka. Find love in a hopeless time. Find hope in the hardest night. The darker sky, the brighter shines a light. Find faith for the terrified. Find strength, know you'll survive. The darker sky, brighter shines a light.
Dlaczego zdaniem Andrzeja Sobczyka warto wybrać się na film Dźwięk Wolności?
Dla mnie Sound of Freedom jest filmem, który koniecznie chciałem zobaczyć. To znaczy, ja go już oczywiście widziałem jako dystrybutor, natomiast zanim wcześniej się pojawił, myśl była taka, że to są ważne tematy, na które powinniśmy mieć oczy otwarte. Ale to jest jakby jedna strona, taka powiedziałbym bardziej osobista i prywatna. Natomiast myślę, że tutaj warto przede wszystkim podeprzeć się tym, co film już zrobił w innych miejscach, gdzie został pokazany oraz jak został przyjęty. Bo jeśli mała produkcja bez gigantycznej kampanii reklamowej staje się super hitem na największym rynku kinowym, czyli w Stanach Zjednoczonych, pokonując m.in. nie wiem, Indiana Jonesa czy Mission Impossible, to tym tytułem po prostu trzeba się zainteresować. Druga rzecz to oczywiście opinie ludzi. Polski Film Web, czyli ta największa baza filmowa w rankingach już widzów pokazuje ocenę 8,8 na 10, czyli każdy, kto ogląda filmy i czasem korzysta z tego serwisu, wie, że to jest już tak wysoka półka i z tymi filmami po prostu trzeba się zapoznać. Na świecie jest równie dobrze, z tym, że tak jak wiadomo, polska widownia i Polski Film Web to są ludzie, którzy zobaczyli film na przykład w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym ta liczba i ocen, i komentarzy, i udostępnień, jestem pewien, będzie bardzo, bardzo mocno wzrastała. A za oceanem już to się wydarzyło i to też pokazuje, jak wysoko film jest ceniony przez publiczność. Give me strength to find my way. Find your peace of mind. I won't leave you behind.
Film Sound of Freedom, Dźwięk Wolności, będzie można obejrzeć w piątek 15 września na ekranach prawie 200 kin w całej Polsce. Pełna ich lista dostępna jest na stronie dystrybutora rafaelfilm.pl. A teraz czas na propozycje dla miłośników muzyki. niedzielne popołudnie 17 września będzie miał miejsce w Warszawie ostatni koncert 30. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry. O tym, kto zagra na finał tego wakacyjnego wydarzenia, opowiedział główny organizator Przemysław Kapituła.
Finałowy koncert festiwalu 17 września w wykonaniu ulubieńca warszawskiej publiczności Ennia Cominettiego, który co roku z taką wielką atencją tu przyjeżdża i zawsze podkreśla, mówi, ja muszę w Polsce zagrać chociaż jeden koncert, bo ja po prostu bardzo lubię Polaków i uwielbiam tu grać. I gra z wielkim powodzeniem. Te jego koncerty są takie bardzo, bym powiedział, znaczące i zapadające w pamięć, szczególnie kobietom, jak zacznie jakiś utwór Ennio Morricone grać, bo to jego kolega Ennio Morricone, ten jest Ennio Cominetti, ale oni się znają i on te właśnie ten słynny utwór Ennio Morricone z misji, on grywa z takim wyczuciem, gra ten utwór, że łzy się same cisną do oczu. Ja wielokrotnie widziałem, jak panie różne płakały. I wiem, że on ma swoją wierną publiczność, ale oczywiście nie tylko dlatego, że ten utwór gra tak specjalnie. Nawet kiedyś na Facebooku ktoś nagrał i zamieściliśmy, jak on to wykonywał. No fantastycznie po prostu. I ja się bardzo cieszę na jego koncerty. W zeszłym roku po koncercie bezpośrednio w ambasadzie włoskiej promował swoją książkę Związki polskiej i włoskiej muzyki. Tylko to była po włosku i powiedział, że być może jak będzie miał tłumaczenia, coś pisał ostatnio, że to tłumaczenie już jest, że może książkę będzie miał przetłumaczoną. Myślę, że polscy muzykolodzy sobie z wielu tych faktów, bo on pisze te książki w takim tonie niemuzykologicznym, takim dla nas wszystkich, także każdy chętnie przeczyta, ktoś lubi muzykę. Tam są te związki podkreślone, gdzie Chopin właśnie miał tę znajomość z Donizettim. Donizetti pisał na organy, więc można powiedzieć, że ten nurt muzyki, o którym wcześniej mówiłem, że taka muzyka operetkowa czy operowa pisana na organy o temacie sakralnym, to gdzieś jest w tym udział Chopina, który z muzyką organową tak naprawdę miał niewiele wspólnego. Jeśli my wykonujemy w tej chwili utwory Chopina na organy, to nie jest zupełnie bez powodu. I właśnie o tym Ennio Cominetti pisze, o wielu innych rzeczach, których ja nie znam. Dlatego on jest taki ciekawy i dlatego te jego koncerty są takie ciekawe. On też dużą ilość koncertów gra, tam kilkadziesiąt rocznie, kiedyś grał więcej, tam gdzie on mieszka, jezioro Komon mi tłumaczył, tam jest wiele zabytkowych kościołów i w nich są też zabytkowe instrumenty i on po prostu miał tak plany koncertów ułożone, że objeżdżał te różne miasteczka jednego dnia w jednym, drugiego dnia w drugim, trzecim. To chyba w COVID-zie się trochę zachwiało. Oczywiście też gra za granicą bardzo dużo na różnych festiwalach, no ale taki po prostu człowiek renesansu, można powiedzieć, i pisze i dyryguje, tam powołał orkiestrę do życia i to wszystko na wysokim poziomie, bo orkiestrę i chór to wziął tych muzyków z La Scali. To był poziom La Scali w Polsce nieosiągalny. I Ennio Cominetti wszystkim dyryguje, a ktoś jak później spojrzy, że jego zespół Solideo Gloria, zespół wokalny albo orkiestra kamerystyka Lombarda, to nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że to są najwyższej jakości zespoły.
Koncert Ennio Cominettiego rozpocznie się w warszawskiej Archikatedrze w niedzielę 17 września o godzinie 16. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w internecie na stronie kapitula.org. A teraz, choć pozostaniemy w stolicy, to opowiemy o ciekawym przedsięwzięciu teatralnym. Od 17 do 20 września Teatr Klasyki Polskiej zaprasza widzów na mini-maraton do Łazienek Królewskich. W 4 kolejne wieczory odbędą się tam plenerowe spektakle Nocy Listopadowej Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Leszka Zdunia. O czym opowiada to dzieło Wyspiańskiego? Posłuchajmy reżysera przedstawienia.
Noc listopadowa, no to jedno z takich najważniejszych dzieł Wyspiańskiego. Jest to historia początku powstania listopadowego, czyli tego niezwykłego momentu, kiedy się w Polakach zapalił ten ogień i taka nadzieja, że wreszcie uda nam się wyrwać z niewoli. I o tym opowiada Noc listopadowa, czyli o tym, jak Piotr Wysocki poderwał swoich podchorążych do walki, ale również o tym, że mieliśmy kłopot z naszymi dowódcami, bo nie wiedzieli, jak się zachować, po której stronie stanąć i tak naprawdę żaden z nich nie chciał wziąć odpowiedzialności za decyzję i stąd się to powstanie nie do końca udało. A cudowne w tym wszystkim jest to, że Wyspiański ten dramat jakby wplótł również w historię antyczną.
Leszek Zduń nie ukrywa, że od dawna chciał wyreżyserować w plenerze Noc listopadową.
Ten pomysł chodzi mi po głowie od bardzo wielu lat. Być może nawet jakaś końcówka studiów albo sam początek, jak przyjechałem do Warszawy. W 1997 roku otwierał się Narodowy, wtedy po długim okresie odbudowy. I pierwsza premiera to była właśnie Noc listopadowa. Ja pamiętam, że przychodziłem często do łazienek i myślałem sobie, dlaczego tego nie zrobić tutaj? No przecież Wyspiański, który był dosłownie chwilę w ogrodzie łazienkowskim, zrobił kilka szkiców, tak się zachwycił, że napisał dla tego miejsca drama. I pomyślałem sobie, no tak, no to jest wymarzone miejsce, zwłaszcza, że Wyspiański teatr swój widział ogromny, no to dlaczego nie spróbować jego dzieła w tej pięknej, niezwykłej scenerii zrobić? I poza kilkoma takimi scenami, które się w Nocy listopadowej w dramacie dzieją na ulicy, to powiedzmy większa część dzieła dzieje się właśnie w ogrodzie i staraliśmy się no, w tych miejscach tę inscenizację przygotować.
Premiera plenerowych spektakli Noc listopadowa miała miejsce w Łazienkach Królewskich w listopadzie 2022 roku. Jak to wydarzenie wspomina sam reżyser?
Przede wszystkim bardzo jestem zadowolony, że się udało dopiąć wszystkie szczegóły, bo to raz, że przestrzeń trudna, ponieważ no, poruszamy się jednak na terenie muzeum. Mamy mnóstwo ograniczeń zrozumiałych skądinąd, konserwatorskich i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jestem przeszczęśliwy, że się udało znaleźć grupę pewnych szaleńców, którzy się do tego pomyśleli. Udali przekonać i którym też zależało na tym, żeby to zrealizować, bo bez tego sam pomysł to jest za mało. Rzeczywiście trzeba było tutaj grupy ludzi, która pewnie z dużym naddatkiem pracowała. A jakie moje wspomnienia? Przede wszystkim bardzo się denerwowałem. Pierwszy spektakl słabo pamiętam. Pamiętam tylko, że bardzo chciałem przyspieszać, żeby szybko ludzie przechodzili z jednego miejsca na drugie. Drugi spektakl już, można powiedzieć, częściowo obejrzałem. I tyle, no. Takie są moje wspomnienia. A gdzieś z tyłu głowy jest jakaś radość, że udało się to doprowadzić do skutku.
I na koniec Leszek Zduń zachęca do obejrzenia Nocy listopadowej w jego reżyserii.
Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę przyjechać do Warszawy w niezwykłe miejsce. Ogrody Łazienkowskie to jest naprawdę perełka i tutaj się odbędzie widowisko, które kiedyś wymyślił Stanisław Wyspiański, które z grupą ludzi, którzy też się zapalili do pomysłu, zrealizowaliśmy. I naprawdę przybywajcie, kochani słuchacze. Gramy 17, 18, 19, 20 września Łazienki Królewskie. Godzina 20, mrok, ciemny ogród i świat grecki wstępuje do Warszawy, więc będzie się działo. Zapraszam serdecznie.
Informacje na temat udziału w plenerowych spektaklach Nocy listopadowej w wykonaniu aktorów Teatru Klasyki Polskiej dostępne są w internetowym serwisie Muzeum Łazienki Królewskie. I to już wszystko w 70. wydaniu Kulturalnej Dychy. Do usłyszenia, Piotr Wojtowicz.
Kulturalna Dycha.